Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Proszę Państwa, mróz szczypie w oczy, szczypie w nosy, szczypie w uszy, ale myśmy dzielnie dotarli do programu. Witam serdecznie gości. Redaktor Wojciech Reszczyński, komentator radiowy. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże księdzu. Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika Sieci.
Witam Państwa.
Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, dzień wydawca dobry. Pisma witam. Wszystko co najważniejsze. Oczywiście, proszę Państwa, zmiany w rządzie to jest temat najważniejszy, to jest coś, co będziemy jeszcze długo przeżywali, komentowali, no bo można powiedzieć, że to ta obsada tej rządowej łodzi zmieniła się w sposób bardzo poważny. Może przypomnijmy sobie, zerknijmy, posłuchajmy, jakie dokładnie roszady kadrowe nastąpiły.
Z rządu odeszło 5 ministrów, to dotychczasowi szefowie resortów. Zdrowia Konstanty Radziwiłł, cyfryzacji Anna Streżyńska, środowiska Jan Szyszko, spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz obrony narodowej Antoni Macierewicz. 3 ministrów pozostaje w rządzie, ale zmienia się ich rola. Mariusz Błaszczak objął tekę ministra obrony, Andrzej Adamczyk stanie na czele resortu infrastruktury, Henryk Kowalczyk pokieruje resortem środowiska. Wraz z rządową rekonstrukcją pojawiły się 2 nowe ministerstwa, inwestycji i rozwoju, na czele którego stanie Jerzy Kwieciński, oraz przedsiębiorczości i technologii, zarządzane przez Jadwigę Emilewicz. Tę załogę uzupełnili nowa minister finansów Teresa Czerwińska, zdrowia Łukasz Szumowski, spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz nowy szef dyplomacji Jacek Czaputowicz.
Jaki to jest pomysł na kolejne 2 lata w tej kadencji parlamentu? Jaka myśl kryje się za tą rekonstrukcją? Z tym pytaniem zwracam się do naszych gości. Może ksiądz Henryk Zieliński zna odpowiedź. Proszę księdza, jak ksiądz odczytuje te zmiany, no, które różne komentarze wzbudzają?
Różne komentarze do tego stopnia, że przyznaję, że bywałem zatrzymywany nawet kiedy byłem rozpoznawany przez ludzi na ulicy i pytany na bieżąco tego samego dnia o konkretne nazwiska, dlaczego następowały zmiany. Pierwsze, co zauważam tutaj, jest to pewna zmiana pokoleniowa, to znaczy średnia wieku składu rządu się obniża. Pewnie jest to znowu świadomy zabieg w stronę tego elektoratu młodszego i elektoratu bardziej centrowo i tej tak zwanej klasy średniej. Z drugiej strony jest to chyba także pewne ustawienie rządu pod kątem bardziej zagranicy niż polityki krajowej, gospodarczej, tak, ale gdy chodzi o cały taki PR, prezentację, to bardziej pod stronę chyba w stronę odbioru zagranicznego naszego rządu. Poprzedni rząd był rządem, z którym Polacy mieli się bardzo mocno identyfikować. I tutaj trzeba o tej rekonstrukcji mówić od samej pani premier Beaty Szydło, z którą tak. Polacy się bardzo szeroko identyfikowali. W tym przypadku jak gdyby PiS poczuł się mocny, że już Polacy identyfikują się wystarczająco mocno z partią rządzącą, że można grać nie tyle na identyfikację, co na skuteczność.
Czyli tutaj cele osiągnięte i jak gdyby szerzej, jeśli chodzi o te relacje zewnętrzne, ale i szerzej wewnątrz kraju, prawda?
Próbujemy pójść dalej, ufając, tak myślę, że tak poszedł prezes po tej myśli, że próbujemy pójść dalej, ufając, że poparcie się nie cofnie. Poza tym widzę bardzo duże wzmocnienie pewnego tandemu, może nie tandemu, bo tam raczej 3 aktorów jest, duże wzmocnienie chyba jednak roli Jarosława Gowina w tej koalicji i jego ministrów. Oczywiście pan premier Mateusz Morawiecki zawsze był mocny i jest jeszcze mocniejszy w tym wszystkim, a jest także pewne zbliżenie z Pałacem Prezydenckim.
Mamy pewną ciekawą zbieżność. Jak patrzę na komentarze, to i nasz dziennik na przykład, i Gazeta Wyborcza uznały, że układ sił się zmienił w ten sposób, że te środowiska, no, mocno konserwatywne, tak bym powiedział, że one wyraźnie gdzieś się cofnęły, a w to miejsce przyszli inni ludzie. Ja nie mówię, że gorsi, ale inni, prawda? Troszkę inna wrażliwość i mniej tej konserwatywnej wyrazistości w tym rządzie. Nie, zgłasza się Eryk Mistewicz.
Nie, zdecydowanie nie. Mam wrażenie, że rzeczywiście to, co ksiądz Henryk Zieliński powiedział o zmianie generacyjnej w polskiej polityce, którego symptomy widzieliśmy w tym tygodniu, bo rzeczywiście średnia wieku obniżyła się i obniża się. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zmiany następne, które są przewidywane, również ta średnia wieku, mam wrażenie, się zmienia. Wystarczy wczytywać się, wsłuchiwać się w to, co mówi Mateusz Morawiecki i wtedy dla każdego obserwatora bardzo uważnego, jeżeli skupi się na słowach Mateusza Morawieckiego, a nie będzie rozbiegany wokół tego, co mówi Joachim Brudziński, Adam Lipiński, pan minister Błaszczak, tylko skupi się na przekazie ze strony
Mateusza Morawieckiego,
to zobaczy, że nie sposób uzyskać Polski nowoczesnej i racjonalnej, Polski na swój sposób korporacyjnej, bez osób z doświadczeniem jednak korporacyjnym, a nie politycznym. Jeżeli zobaczymy, kto wszedł i kto tę nogę taką nowoczesną, innowacyjną, prorozwojową wsparł, to zauważymy, że wsparły osoby o doświadczeniu, o bardzo wysokim doświadczeniu instytucjonalnym. I rzeczywiście to, co jeszcze jedno słowo, to co, o czym ksiądz Henryk Zieliński powiedział, wzmocnienie grupy również Jarosława Gowina, czego, co mało kto, mam wrażenie, zauważył, bo wszyscy byli skupieni jednak na innych obszarach Prawa i Sprawiedliwości, a jeżeli byśmy obserwowali to, co mówi Mateusz Morawiecki i to, co mówi Jarosław Gowin, tych zdziwień w ostatnim tygodniu byśmy nie mieli.
Wojciech Hreszczyński.
No cóż, zmiany w rządzie to była sensacja, dla niektórych nawet szok, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby zmieniać dobrych ministrów na jeszcze lepszych. Zwykle było tak, że zmiana następowała wtedy, kiedy minister się skompromitował, albo podpadł, albo coś ma tam schowanego w szafie. Natomiast tutaj wymienia się dobrze pracujących ministrów, specjalistów, aż 5. I w tym momencie jaka jest reakcja? No, opozycja skacze z zachwytu. Tak, tak, bardzo dobrze, to są najbardziej krytykowani ministrowie. W związku z tym elektorat, wyborcy PiS-u zastanawiają się chwileczkę, to kto ten rząd kształtuje? Opozycja? A więc co? Zmiękli panowie. Idą bardziej w stronę centrum, a może pójdą jeszcze bardziej na lewo. A więc co? Z PiS-u zrobi się rząd Unii Wolności? Takie wątpliwości mogłyby się pojawić.
Uzasadnione?
No, ja bym poczekał jeszcze. Ja bym poczekał. Natomiast z każdym dniem mam wrażenie, że to jest tak, jak mówił, uspokajał Jarosław Kaczyński, że to jest ta sama droga. Tylko że są zakrętasy jakieś, tylko że o tych zakrętach nikt nie mówi, a dobrze byłoby odsłonić troszeczkę tę politykę, żeby choćby uspokoić wyborców. Ludzi, którzy głosowali za dobrą zmianę.
No, warto pamiętać, że akurat wyborcy Prawa i Sprawiedliwości czy sympatycy to są ludzie, którzy często płacili osobistą cenę za trwanie przy pewnej nadziei na inną Polskę przy tym projekcie i wydaje mi się, że im się należy duży szacunek, bo ja znam przypadki osobistych karier, często zatrzymanych czy nawet złamanych za to, że ktoś wierzył w pewną rzecz i ja myślę, że nie można traktować ludzi jako elektoratu, że to się zawsze źle kończy. To są zawsze konkretni ludzie, którzy zaufali i często z siebie dużo dali. Andrzej Rafał Potocki, proszę bardzo, tutaj się odnieść do tych głosów.
To jest jeden z tych zakrętów, o którym mówił mój poprzednik. Właśnie to przywiązanie tego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, większości tego elektoratu do wartości i też do tej walki, którą przedstawiciele tego elektoratu toczyli. Jak gdyby ten etap tej walki, sądząc z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, tak ja to widzę, już jest za partią. To znaczy te 2 lata były bardzo burzliwe, były demonstracje. To było wprowadzanie podstawowych reform, które miały zmienić częściowo system państwa, łącznie z tą ostatnią reformą wymiaru sprawiedliwości, która szczęśliwie dobiegła końca. Widać, przywództwo partii doszło do wniosku, że czas najwyższy jest przestawić zwrotnicę i puścić ten pociąg innymi torami. Torami już nie stricte walki o podstawowe reformy, tylko o ich rozszerzenie. Czyli jak gdyby zrobić ukłon w stronę centrum, bowiem nie zapominajmy, że idą wybory samorządowe. Ludzie mówią, że to jest krok w stronę centrum. Ja bym powiedział inaczej. To trudno nazwać jest krokiem w stronę centrum, bowiem wbrew pozorom Prawo i Sprawiedliwość zostaje dalej przy tych wartościach konserwatywnych. I tu Jarosław Kaczyński, o czym również wspomniał mój poprzednik, uspokaja elektorat, mówiąc słowa zaufajcie, mimo że ta droga jest kręta, ale ufajcie mi, to jest to uspokojenie elektoratu. Ten rząd dalej nie zmienił swoich pryncypiów. On po prostu poprzez pokazanie nowych twarzy otwiera się na ten dodatkowy elektorat centrowy, który pewne postaci z tego rządu, no można powiedzieć, odbierał inaczej, aniżeli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
Spodziewałem się, że tutaj panowie mocniej postawią akcenty jednak na ten element zewnętrzny, bo moim zdaniem to jest pierwszy i najbardziej namacalny skutek tej zmiany. Ja miałem przyjemność jako dziennikarz też obserwować z bliska na miejscu w Brukseli wizytę premiera Morawieckiego i trzeba powiedzieć wyraźnie, że to zaczyna działać. To znaczy dzisiaj mieliśmy też rozmowę, o czym słyszeliśmy na antenie TVP Info z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, panem Pence'em i widać wyraźnie, że no, premier Mateusz Morawiecki, ja nie mówię, że on już osiąga cele, ale odblokowuje dialog. On osiąga zdolność może lepszego komunikowania polskich racji i trochę jestem zaskoczony, jak to szybko nawet galopuje.
W momencie, kiedy francuskie media zadzwoniły po zmianie teraz, to ja pozwoliłem sobie w takim komentarzu dla AFP powiedzieć, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i nowy szef MSZ-u będą ostatnimi politykami w Polsce, którzy w jakikolwiek sposób na poważnie potraktują słowo, uwaga, polexit.
No nie, ale to nie wprowadzajmy, bo no nikt nie... Ja myślę, tak, że Jarosław Kaczyński jest ostatnim politykiem, który potraktuje słowo polexit.
Ale to jest też tak,
że
zarzut ze strony elit europejskich, czy liderów opinii, szczególnie we Francji, jest taki, że Polacy chcą wyjść z Unii Europejskiej. Ten skład nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego i to, w jaki sposób, co robi Mateusz Morawiecki w tych pierwszych dniach w tej chwili, mówi, to jest bardzo silny sygnał do Europy, zostajemy i będziemy wzmacniać Europę. Nie macie żadnego prawa, aby atakować Polskę tym, że jesteśmy w jakikolwiek sposób inni. Nie, jesteśmy coraz silniejsi z Węgrami, z innymi krajami, również po wyborach w Austrii, i jesteśmy, to u nas jest, przesuwa się jakby w tej chwili centrum europejskie,
ale tutaj właśnie
Niemcy i
mówimy, ja rozumiem trochę tak, mówimy, że ten polexit to jest absolutnie nie nasza bajka, nam tak, przyszywana tak, i dobrze, ale tak, też mówimy, że Marsz Niepodległości to też nie my. A w każdym razie te ekscesy, które tam były. Bo moim zdaniem z tych informacji, które ja mam, to wydarzenie, taka próba przyszycia polskiej dobrej zmianie, no takiej, nie wiem, antysemickiej, niedobrej twarzy, ona była ważnym impulsem tych zmian.
Gdyby Bruksela, gdyby oczekiwania na zmianę klimatu ze strony Brukseli w stosunku do Polski miała rzeczywiście główne, jak mówisz, znaczenie, to powinniśmy się spodziewać zmian bardzo symbolicznych na czele Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To on przecież firmuje te wszystkie ustawy, które są źródłem krytyki w Brukseli.
No ale cała sztuka polega na tym, żeby ustawy zachować.
No więc właśnie, więc dlatego jeżeli będziemy się teraz przyglądać temu nowemu rządowi, to musimy bacznie przyglądać się, jaki będzie stosunek świata zewnętrznego, tego brukselskiego i opozycji w stosunku do głównego autora tych ustaw, które są najbardziej krytykowane, jako naruszenie praworządności, zlikwidowanie trójpodziału władzy i tak dalej, i tak dalej. Zatem musimy chuchać na Zbigniewa Ziobro.
Dobrze. Ksiądz Henryk Zieliński w tym wątku i przechodzimy dalej.
Rzeczywiście klimat się zmienia za sprawą pana Mateusza Morawieckiego, czego przykłady, że on potrafi wpływać na zmianę tego klimatu, dawał jeszcze zanim został premierem. Ja przypomnę ten sławny jeden z jego wywiadów dla amerykańskiej telewizji. Natomiast chodzi jeszcze mi w tym wszystkim o to, że oczywiście Zachód usiłuje, znaczy usiłując wygrać swoje cele, usiłuje nam przyszyć, przyprawić pewną maskę, nie wiem, antysemityzmu, szowinizmu, czegoś tam jeszcze. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my przynajmniej potrafili nie przyczyniać się, nie dawać w tym wszystkim powodów. Nie? Często jest tak, że wiele krajów europejskich rzeczywiście ma sporo na sumieniu, gdy chodzi o, nie wiem, dyscyplinę unijną, zwyczaje unijne czy prawo unijne. Natomiast problem polega na tym, żeby robić to troszeczkę może zręczniej. I jeszcze jedno, to jest taki apel do nas, dziennikarzy również. Panowie, może powinniśmy wykreować sposób mówienia nie o Europie Wschodniej, tylko o Europie Centralnej. My jesteśmy Europą Centralną i może spróbujmy tak nazywać nasz region.
Proszę księdza, postulat przyjęty, ale jeśli państwo myślą, że najważniejsza zmiana w rządzie została tutaj tylko i wyłącznie jakoś że tylko tutaj się pojawiła i przemknęła, to się państwo mylą, bo oczywiście zmiana w Ministerstwie Obrony Narodowej to jest rzecz fundamentalna, rzecz budząca ogromne emocje. Zobaczmy, jak wyglądało to przekazanie władzy. Minister Antoni Macierewicz przekazywał urząd panu Mariuszowi Błaszczakowi.
Nie mam wątpliwości, że ten plan, który został wdrożony w ciągu ostatnich 2 lat, plan budowy 200-tysięcznej Armii Polskiej, plan, którego celem jest stworzenie takiej siły, która powstrzyma każdego przeciwnika, plan, którego istotą jest niepodległość państwa polskiego, będzie waszym dziełem. Macie go dokończyć, macie go zrealizować, macie go przekazywać.
Cel jest ten sam. Chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Chodzi o to, aby Polska była w stanie obronić się przed najeźdźcami, napastnikami, przed tymi, którzy źle Polsce życzą.
Prawdziwym gospodarzem tej ziemi są Polacy. I tak musi zostać na zawsze.
Dlaczego minister Antoni Macierewicz musiał odejść? Czy minister Mariusz Błaszczak gwarantuje tę kontynuację? Doświadczony bardzo polityk, sprawdzony wcześniej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jak to ocenić? Andrzej Rafał Potocki, wiem, że się armią bardzo interesujesz. Wiem, że śledziłeś z bliska to, co robił minister Macierewicz. Co się stało?
No była to niewątpliwie zmiana, która wzbudziła największe emocje. Do tej pory jeszcze część elektoratu pyta się, czy ta zmiana w ogóle miała sens, a nawet przeciwko tej zmianie niektórzy do tej pory protestują. Dlaczego? Otóż minister Macierewicz, mimo kilku wpadek wizerunkowych, bardziej rozdmuchanych przez opozycyjną propagandę niż rzeczywistych, wykonał chyba największą pracę do tej pory ze wszystkich ministrów III Rzeczpospolitej. To jest ważne, żeby w tym momencie podkreślić jego zasługi, bowiem one mają bezpośredni wpływ na stan naszej obronności, która radykalnie uległa poprawie od czasów objęcia tego ministerstwa przez szefa resortu Antoniego Macierewicza. To jest przede wszystkim wypracowanie doktryny obronnej przez te 2 lata w sposób zorganizowany. Dowodem tego jest przegląd strategiczny. Przede wszystkim jest to wyselekcjonowanie najpotrzebniejszych rzeczy do zakupu, najnowocześniejszych technologii, które kosztują grube miliardy. To są programy obrony powietrznej, to jest program artylerii rakietowej, to jest program łodzi podwodnych, zakupu łodzi podwodnych z pociskami samosterującymi, które w domyśle są bronią odstraszającą, a na takiej nam najbardziej zależy. I kontrakty warte, jak już wspomniałem, potężne pieniądze i które są w ostatniej fazie, 2 z nich są w ostatniej fazie realizacji. To jest też jeden z tych zakrętów, o których mówił.
Zaraz jeszcze wrócę do ciebie, Andrzeju. Tylko jeszcze chciałem tutaj księdza właśnie zapytać, bo jeszcze byśmy spojrzeli na to w takiej perspektywie szerszej. Czy ksiądz rozumie tę zmianę?
Ja tę zmianę staram się rozumieć. To znaczy, rzeczywiście trafia do mnie wiele głosów ludzi wzburzonych tą zmianą. I rozumiem część środowisk, które bardzo mocno identyfikują się z tą frakcją pana Antoniego Macierewicza. Ale rozumiem tę zmianę o tyle, że pamiętajcie panowie, co było 2 lata temu przed wyborami, ponad 2 lata temu. Że kiedy PiS zorientował się, że deklaracja o Antonim Macierewiczu jako ministrze obrony zmniejsza potencjalny elektorat PiSu, wtedy nakarmiono nas teorią, że ministrem obrony narodowej będzie Jarosław Gowin. Mhm. Więc w tym kontekście ja tę zmianę rozumiem, że jeżeli PiS usiłuje zrobić jakieś nowe otwarcie, to znowu wraca do deklaracji sprzed wyborów. Oczywiście, dając Mariusza Błaszczaka, jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego i bardzo zaufanego, ja nie wierzę, że linia się zmieni, że cokolwiek będzie inaczej realizowane. Natomiast tutaj prawdopodobnie znowu chodzi o taką...
Ale niektórzy też mówią, no wygrały te media, które haniebnie ministra Macierewicza atakowały. Wygrała ta nagonka, to też słychać.
Tylko problem polega na tym, nie, że rzeczywiście w tej chwili chwili część opozycji ma do siebie samej pretensje, że nie potrafi tej zmiany skonsumować na koniec i skutecznie pokazać, że osiągnęli sukces.
Bo to nie, decyzja,
to nie była żadna zmiana pod presją opozycji. No proszę panów, bądźmy poważni, opozycja się sypie i w tej chwili choćby to postawienie w tej chwili bardziej na Jarosława Gowina, kto ma przyciągnąć szantażowanych i wyrzucanych posłów Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej, jak nie twarz Jarosława Gowina, który sam w takich okolicznościach z tej partii odszedł.
Wojciech Reszczyński.
Tak. Pamiętajmy, że w tamtych czasach, o których mówi ksiądz, nie odgrywał decydującej roli przy kształtowaniu rządu prezydent. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda jest częścią dobrej zmiany. Jako przełożony wojska, odpowiedzialny za wojsko, nigdy nie ukrywał tego, że chce mieć wpływ na obsadę personalną dotyczącą wojska. I przy podejmowaniu tej decyzji musiały brać udział właśnie takie kręgi jak Komitet Polityczny PiS-u, osobiście Jarosław Kaczyński i prezydent. I wydaje mi się, że stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy przesądziło o tym, że minister Antoni Macierewicz został odwołany. No cóż, iskrzyło między tymi dwoma bardzo ważnymi politykami, świetnymi mówcami, patriotami z pewnością. Różnica wieku być może też tutaj odgrywała jakąś rolę. Ja oczekiwałbym od prezydenta więcej szacunku w stosunku do ministra Macierewicza, ponieważ ciągle słyszę ten tekst o ubeckich metodach. To było bardzo niedobre. Ja bym chciał, żeby prezydent stanął na wysokości zadania i przeprosił Antoniego Macierewicza za te haniebne słowa. I to jest geneza tej zmiany. I zakończę tutaj taką refleksją w nawiązaniu do tego kuriozalnego wywiadu udzielonego Tygodnikowi Powszechnemu przez Donalda Tuska, który stwierdził, że polityka polskiego rządu to jest jak gdyby kontynuacja polityki Kremla i Putina. To ja postawię pytanie, rzucę je w eter, czy zwolnienie ministra Antoniego Macierewicza ze stanowiska ministra obrony narodowej było w interesie Moskwy? No, absurd.
Po reakcjach możemy sądzić, że Moskwa jest zasmucona. Eryk Mistewicz i wracamy zaraz do Andrzeja Rafała Potockiego.
Mam wrażenie, że mam chyba trochę odmienną perspektywę. Po pierwsze, dla mnie minister obrony narodowej przede wszystkim był symbolem i od samego początku, od 2015 roku, jeżeli nie od 2010 roku, symbolem domagania się przez obóz dobrej zmiany, przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, przez Jarosława Kaczyńskiego i otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, rozwiązania enigmy smoleńskiej. Antoni Macierewicz został dlatego też ministrem obrony narodowej, mam wrażenie, aby mieć największy wpływ na rozwiązanie tej enigmy. Co się stało w ostatnim tygodniu? W ostatnim tygodniu z tego punktu widzenia stało się niewiele. Jeżeli dobrze znowu bez naszych własnych emocji wsłuchamy się w to, co powiedział Jarosław Kaczyński na krakowskim Przedmieściu. On powiedział: zawierzcie mi, że to, co się wydarzyło, jest pod pełną kontrolą. Antoni Macierewicz nadal ma rozwiązywać enigmę smoleńską, nadal ma doprowadzić do jak najlepszego wyjaśnienia tej sytuacji. Z drugiej strony też zobaczmy, że nie ma zagrożenia jakąkolwiek w tej chwili frondą w Prawie i Sprawiedliwości. Nie ma zagrożenia wyjścia ekipy byłego ministra ochrony środowiska, jakiejś ekipy związanej z taką czy inną siłą w Prawie i Sprawiedliwości i zorganizowanie własnej subpartii. Tego typu zagrożenia nie ma. Wszystko. W związku z tym należy to również z punktu widzenia analizy tego, co się wydarzyło, odsuwając całkowicie wszelkie emocje, wskazać, że być może mamy do czynienia ze wzmocnieniem pana ministra w tym zakresie, do którego jest predestynowany, na co liczy Jarosław Kaczyński. Nie, przepraszam. Pan
dymisja
minister obrony
nie jest
narodowej
wzmocnienie.
Jest symbolem i jest najważniejszą osobą, która jest odpowiedzialna za rozwiązanie enigmy smoleńskiej.
Dobrze. Andrzej Rafał Potocki, ja mam jednak poczucie, że dymisja nie jest wzmocnieniem. No tu jakoś trudno mi przyjąć tę tezę.
Tak, ale przy całym...
No bo cały czas mówimy, panowie, że tak, rozpoczął budowę tej... rozpędził projekt budowy 200-tysięcznej armii, no niezłomnie pewne rzeczy realizował i nagrodą jest dymisja.
Ale to może
ja odkładam to oczywiście od ministra Błaszczaka. Powtarzam, że on da radę.
Da radę, dokładnie.
Natomiast chciałbym wiedzieć, dlaczego minister Macierewicz odszedł. No,
i trzeba powiedzieć wprost. Chodzi o konflikt z prezydentem i należy wyjaśnić tło tego konfliktu. To były dwie różne koncepcje. Koncepcja Ministerstwa Obrony Narodowej i koncepcja Pałacu Prezydenckiego. Jak wiadomo, wojsko nasze wywodzi się jeszcze z czasów komunistycznych. Duża część kadry oficerskiej albo bezpośrednio była z tamtych czasów i jest, albo to są ich następcy wychowani w podobnym duchu. Minister Macierewicz postanowił to zmienić poprzez dymisję 30 generałów, w tym dowódcy generała Różańskiego. Jak wiadomo, takie dymisje w wojsku zawsze budzą opór, bowiem wojsko, podobnie jak każda inna, nazwijmy to korporacja, to są związki również towarzyskie. W związku z tym, żeby wypełnić tę lukę, minister Macierewicz awansował około 20-30 tysięcy oficerów, tworząc...
Ale odmłodził tę armię trochę.
Odmładzając tę armię, oczywiście, spychając tamtą grupę de facto na margines, aczkolwiek ta grupa, o czym należy pamiętać, ma do tej pory wpływy w wojsku bardzo duże, co powoduje dysonans. Wojsko lubi być rządzone jedną ręką, bo to jest instytucja hierarchiczna, podobnie jak każda inna instytucja hierarchiczna. Lubi mieć wyrazistego przywódcę i wyrazistych dowódców. Dobrych dowódców. Natomiast sytuacja polityczna odbija się również na sytuacji w wojsku i mamy ten podział. Natomiast Pałac Prezydencki poprzez obsadę Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie na przykład generał Jarosław Kraszewski, słynny od zabrania tego certyfikatu, jest bliskim znajomym bardzo, można powiedzieć nawet przyjacielem generała Różańskiego, zdymisjonowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez ministra Macierewicza, to na dłoni widać ten konflikt interesów.
Ktoś tu jest dobry, a ktoś zły? Ktoś ma rację.
Teraz możemy dyskutować. Prawdopodobnie pałac ma koncepcję taką, żeby pogodzić ogień z wodą, czyli te stare środowisko z nowym. Moim zdaniem to jest niewykonalne i zdaniem ministra Macierewicza też to nie było wykonalne.
To jest, proszę Państwa, puenta wątku militarnego w naszym...
Jeszcze może dokończę jednym zdaniem. Dlaczego to jest niewykonalne? Po prostu wojsko nie lubi dwuwładzy i ten stan, który się utrzymuje, niestety jeszcze pogłębia te podział.
Będziemy to bardzo uważnie obserwowali. Proszę Państwa, padła tutaj w naszej rozmowie kilka razy, została wspomniana opozycja, ale czy w ogóle jeszcze istnieje coś takiego jak opozycja? Myślę tutaj o pewnym zorganizowanym, mającym program, mającym cele, mającym przywództwo obozie. No, można mieć po tym tygodniu duże wątpliwości. W Sejmie mieliśmy głosowania nad projektami dotyczącymi kwestii ochrony życia nienarodzonego. Te głosowania spowodowały później konsekwencje takie, że obóz opozycyjny zaczął się rozpadać, kłócić, nastąpiły wyrzucenia z Platformy Obywatelskiej, nastąpiły samozawieszenia i połajania i też samokrytyki w Nowoczesnej. Przypomnijmy sobie, co się działo w Sejmie po tych głosowaniach.
Trzech posłów nie posłuchało i to są konsekwencje.
W Platformie trzech posłów, którzy zagłosowali przeciwko skierowaniu projektu do sejmowej komisji, zostało wyrzuconych z partii. To Marek Biernacki, Joanna Fabisiak i Jacek Tomczak. 26 posłów, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, też czekają kary.
Postanowiliśmy jednomyślnie jako klub ukarać te osoby karą nagany oraz karami finansowymi.
Dzisiaj podjęłam decyzję, aby z Nowoczesnej nie odchodzić. Natomiast chcę dać szansę moim koleżankom i kolegom miesiąc na przemyślenie swoich wczorajszych błędnych decyzji, na wrócenie do wartości, które przestrzegaliśmy. Daję moim koleżankom i kolegom czas na zastanowienie się nad tożsamością Nowoczesnej i podjęłam decyzję, aby w taki sposób symboliczny zawiesić swoje członkostwo w klubie Nowoczesna, tak jak powiedziałam wcześniej, na miesiąc.
Na znak protestu zawieszam swoją obecność w klubie Nowoczesna. dlatego że jako jeden z ponad 200 tysięcy ludzi podpisałem się pod tym projektem.
Czuję, że głosami Nowoczesnej zawiedliśmy naszych wyborców, sympatyków. Dzisiaj muszę zadecydować między członkostwem w Klubie Nowoczesna, między wartościami i wybieram wartości.
Ostatecznie do prac dalszych w komisjach sejmowych trafił projekt dający szansę na zwiększenie ochrony życia, na skończenie z sytuacją, w której dzieci niepełnosprawne są zabijane ze względu na to, że są po prostu chore. No, można powiedzieć tak, dziwni demokraci, jeżeli wyrzucają tych, którzy mają w tak przecież delikatnej sprawie, tak dotyczącej sumienia, inne zdanie. Jak ksiądz Henryk Zieliński na to patrzy?
Po pierwsze, oglądając ostatni fragment materiału, trudno się nie uśmiechnąć, kiedy pani Schmidt deklaruje zawieszenie członkostwa w imię wartości, a wcześniej zrobił to w inny sposób Ryszard Petru. Więc to są niektóre rzeczy po prostu, które chyba nie zasługują nawet na komentowanie, tylko na uśmiech. Natomiast rzeczywiście to, co się dzieje w Platformie w tej chwili, zwłaszcza wyrzucenie tych z klubu poselskiego, parlamentarnego, pani Joanny Fabisiak, pana Marka Borowskiego i pana Tomczaka, jest czymś, co wskazuje, że trudno tę partię dalej nazwać obywatelską. Że jest stosowany terror moralny w sprawach światopoglądowych. I tu jest szczególnie...
Terror moralny?
Tak, terror moralny, bo w tym momencie, jeżeli człowiek nie ma prawa do wolności sumienia w partii, która nazywa się obywatelską i która jest członkiem frakcji chadeckiej w Europarlamencie, to o czym my mówimy? Ta partia miała także wielu przyjaciół wśród duchownych, wśród moich ludzi z mojej branży. I problem polega na tym. Ja nie wiem, ma, pewnie i ma. W jaki sposób dotąd można było kryć się za rozmaitymi płaszczykami, że w gruncie rzeczy chodzi, nie wiem, o inną wizję Polski, o sprawy gospodarcze. Mamy do tego prawo. Natomiast tutaj pokazuje, oni przez to właśnie wyrzucenie tych ludzi, którzy zawsze deklarowali, jasno, także na łamach naszego tygodnika, i pan Borowski, i pani Fabisiak, jasno deklarowali, że w sprawach życia, w sprawach tego, co święte, nie ma targu. I okazuje się, że ludzi mających etos, mających kręgosłup, dla nich nie ma miejsca w tej formacji. Z tego także i ludzie wierzący, i duchowni popierający tę frakcję powinni wyciągnąć wnioski.
Ci posłowie, którzy zostali wyrzuceni, bo głosowali za odrzuceniem tego radykalnie proaborcyjnego projektu, oni budzą jakiś szacunek księdza?
Budzą wielki szacunek. Ja oczywiście do części dzwoniłem z gratulacjami.
Poseł Biernacki, Fabisiak,
i podziękowaniami. Tak. Do niektórych jeszcze zadzwonię. Natomiast proszę panu, żeby było jasne. Ja nie kanonizuję w tym momencie również pana Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Błaszczaka i innych, którzy głosowali za kontynuacją prac
nad oboma projektami.
Ponieważ chodzi mi o to, żebyśmy znali prawdę. Mówienie tutaj o kompromisie aborcyjnym jest nieprawdą. Obecna ustawa nie jest efektem kompromisu aborcyjnego, tylko jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 1997. Lewica, kiedy doszła do władzy, wprowadziła już na kilka lat aborcję na życzenie, łamiąc kompromis aborcyjny. Nas również argumentacja o tym, że PiS zobowiązał się, że i projektów obywatelskich nie będzie odrzucał w pierwszym czytaniu, jest dla mnie lekko obłudna. Z całym szacunkiem dla posłów prawicy i pani Pawłowicz, więc bardzo się zawiodłem w tym momencie na niej.
Dlaczego? Uważa ksiądz, że to jest obłudne.
Panie redaktorze, chodzi o taką sprawę. Przypomnij sobie, co było rok temu, kiedy tak naprawdę cnotę PiS w tej dziedzinie to utracił już wtedy, odrzucając obydwa projekty rok temu. Więc to nie jest na zasadzie, że w tej chwili możemy się powoływać na coś, co już raz żeśmy...
Myślę, że to wybrzmiało, zaraz usłyszę od widzów, że urywam księdzu, jak ksiądz wchodzi na krytykę, ale po prostu naprawdę czas nas goni i jeszcze chciałem, żeby każdy się w tej sprawie wypowiedział.
Tak. Redaktor Wojciech Ryszczyński. No, były do rozpatrzenia dwa projekty obywatelskie. Jeden liberalny, Ratujmy kobiety, pod taką obłudną nazwą, występował ten projekt, i drugi konserwatywny, Stop aborcji, chodzi o wyeliminowanie aborcji tak zwanych eugenicznych. I teraz stanowisko PiS-u nie mogło być inne. No jeżeli jeden projekt by tylko trafił pod obrady, to co, lewicowy miał trafić projekt, lewacki? No nie. Więc trzeba było, zagłosowali słusznie, żeby oba projekty trafiły do komisji. Tymczasem prawica się tu wywiązała. Natomiast lewica z nieznanych mi zupełnie powodów, kompletnie się pogubiła.
To jest koniec tej opozycji, którą znamy?
I dla mnie tak, chociaż ja nigdy nie byłem specjalnie zatroskany dalszym losem opozycji. Tym niemniej opozycja idzie zdecydowanie na lewactwo, w lewo. Rząd robi ukłon w stronę centrum. Mamy ogólne zamieszanie, przemieszanie i zobaczymy, co z tego będzie.
Pan przewodniczący Schetyna chce teraz dokonać rekonstrukcji gabinetu cieni. To pomoże?
Bardzo smutny moment dla polskiej demokracji i dla Polski. Ja sobie nie wyobrażam
rekonstrukcja?
Kraju...
Rekonstrukcja? Nie. Nie, w ogóle.
Ten tydzień. I to, w jaki sposób 100% rządu w kraju przejmuje jedna opcja polityczna, a druga wychodzi ze sceny. To, co się stało w tym ostatnim tygodniu, to intelektualna, nawet nie tyle porażka, co oddanie walkowerem
nerwy
demokracji.
Nie,
brak świadomości.
A może to nie są po prostu ludzie ideowi, jeżeli bez władzy się gubią.
Jeżeli główna osoba, która jest popierana przez Grzegorza Schetynę na prezydenta Wrocławia, główne miasto, które Platforma chce odebrać, pani Chybicka, największe poparcie Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Ona mówi, że ona tak naprawdę przycisnęła jakiś tam przycisk, bo ona nie wie, co ona robi.
Czyli nieprzemyślenie.
Nie, to nie jest nieprzemyślenie. To jest zejście ze sceny. Dlatego mówię, że jest to smutny moment dla polskiej demokracji i dla Polski, ponieważ opozycja jest potrzebna.
Czy Andrzej Rafał Potocki też się smuci z tego powodu?
Gdyby nie to, że jesteśmy w salonie dziennikarskim, wolałbym to komentować w jakimś programie satyrycznym, całe te wydarzenia, które działy się wokół tej nieszczęsnej ustawy. No ale mówmy poważnie, ja nie widzę tutaj specjalnie powodów do trosk, albowiem już od dawna było widać, że opozycję czeka przeformatowanie. Po prostu ten poziom dyskursu publicznego, który opozycja nam serwowała, jednym słowem skupianie się tylko i wyłącznie na krytyce partii rządzącej, żadnych nowych projektów, po prostu kompletna pustka.
Jakiej krytyce? Żeby to krytyka była. No
żeby to
tupanie,
była krytyka,
marsze i puczyki.
No. Gdzie w 50% mamy do czynienia po prostu z przekrzykiwaniem się, kto wymyśli lepszą obelgę na temat partii rządzącej. Jeżeli do tego ma się sprowadzać rola opozycji, to ta opozycja nie istnieje już od dawna. Co zresztą było widać. I krok po kroku ta opozycja zmierza do przeformatowania.
Słuchajcie, dobrze, Donald Tusk udzielił w tym tygodniu wywiadu. Czy to jest stary, nowy lider opozycji? Tusk udzielił wywiadu.
No, ten to dopiero robi
tygodnikowi powszechnemu.
Na scenie politycznej. Nie wiadomo, o co chodzi Tuskowi. Po tym wywiadzie tak jakby myślał o powrocie do Polski i odgrywaniu tutaj jeszcze decydującej roli, ale jeżeli się zestawi jego wypowiedzi, to on jest zupełnie skompromitowany, bo nie ma tam żadnej logiki.
To jest powrót, ten wywiad Donalda Tuska dla Tygodnika Powszechnego? To jest jakaś próba przypominania o sobie?
Znaczy, dla opozycji to przecież słychać od roku, od półtora roku w szeregach opozycji, gdy rozmawia się z posłami opozycji. Opozycja twierdzi, że nie ma nikogo innego. No bo kto? Ryszard Petru? Nie. Bronisław Komorowski? Nie. Te miłe, sympatyczne panie, mniej lub bardziej ostre i zdecydowane z Nowoczesnej? Nie. Więc kto? Nie ma nikogo, kto byłby w stanie poprowadzić opozycję pod jednym sztandarem.
Ale jest też taki poziom
momentu
skłócenia, rozbicia
oczywiście
wewnętrznego, w którym możemy sobie wyobrazić, że Tusk wraca i to jest kapiszon. Naprawdę sobie
Donald
możemy
Tusk,
to wyobrazić.
Po pierwsze, nie mam przekonania, czy Donald Tusk wróci w tej formie, w jakiej pan redaktor przewiduje do Polski. To znaczy w takim stanie, że kończy swoją kadencję i wsiada do samolotu.
Ja słyszałem, że on się rozgląda za jakąś propozycją.
Przylatuje do Warszawy.
Proszę
to bym
Państwa
raczej wykluczał.
Andrzej Rafał Potocki, ostatnie zdanie.
Wszystkie inne możliwości są otwarte.
Dokończę poprzednią myśl. Wydaje mi się, że ta sytuacja nie tyle powinna nas napawać smutkiem, że tracimy już z oczu opozycję, ale raczej radością, ponieważ będzie to dodatkowy impuls do tego, żeby w końcu to przeformatowanie nastąpiło i żeby opozycja zaczęła myśleć
na pewno
o tym.
Bez dobrej opozycji rząd się patologizuje. Na partia rządowa
możemy powiedzieć, ale że pan
w tej formie
to nie jest opozycja. Temu, w jakim stanie jest opozycja dzisiaj, Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki mają bardzo duże pole manewru. No i liczymy, że z tą władzą zrobią dobre rzeczy. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Oczywiście Radio Warszawa 106,2 na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Dziękuję. Wojciech Reszczyński, ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję Andrzej bardzo. Rafał Potocki, Eryk Rzyskiewicz, Michał Karnowski. Dziękujemy państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.